Podsumowanie wyników badania fokusowego przeprowadzonego wśród przedstawicieli członków założycieli trzech polskich spółdzielni socjalnych pod kątem możliwości wprowadzenia modelu trydenckiego. Badanie zostało przeprowadzone poprzez realizację trzech grup fokusowych, czyli tzw. zogniskowanych wywiadów grupowych, z przedstawicielami członków założycieli trzech inicjatyw projektowych z Aleksandrowa Kujawskiego, Golubia Dobrzynia oraz Markowic. W spotkaniach uczestniczył także prezes Stowarzyszenia na Rzecz Spółdzielni Socjalnych, które jest liderem projektu PWP od wykluczenia do zatrudnienia, adaptacja zawodowa osób w trudnej sytuacji życiowej, realizowanego na terenie tych gmin oraz wsi Markowice. Uczestnicy spotkań wysoko oceniali funkcjonujący w Trydencie model spółdzielczości socjalnej, biorąc pod uwagę jego poziom rozwoju, skalę, dopracowanie i środki na działania. Zauważali przy tym, że jest dużo do zrobienia w zakresie rozwoju spółdzielczości socjalnej w Polsce, zarówno od strony formalnej, przepisów, ustaw itd., organizacyjnej, np. dopracowania współpracy lokalnej, merytorycznej, np. w postaci znalezienia odpowiednich ludzi mających wizję i doświadczenie lub wykształcenia takich osób, oraz takiego kształtowania założeń polityki ekonomii społecznej, aby przedsiębiorstwa społeczne i przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą wzajemnie się uzupełniali na rynku, nie stanowiąc dla siebie bezpośredniej konkurencji, co jest szczególnie ważne w małych miejscowościach, gdzie rynek usług jest bardzo ograniczony. Jak wynika z wywiadów z rozmówcami włoskimi, ten aspekt brany jest pod uwagę także przez samorządowców z prowincji Trydent. Uczestnicy grup fokusowych mają przy tym świadomość, że polski model dopiero się kształtuje, dlatego wypracowując własne rozwiązania, warto korzystać z dobrych, sprawdzonych wzorców w takim zakresie, w jakim można je zaimplementować na polskim gruncie. Analizując wyniki badania, podzieliliśmy je na trzy główne obszary, to jest tematy dotyczące skali krajowej, kwestii ustaw, przepisów, wymiarów kulturowych i kapitału społecznego, współpracy międzysektorowej, kwestii tworzenia konsorcjów, instytucji nadrzędnych, wsparcia lokalnego poprzez możliwość zlecania prac podmiotom ekonomii społecznej przez jednostki samorządowe, tematy dotyczące problemów wewnętrznej konkurencji na lokalnym rynku pracy. Osoby, które wzięły udział w spotkaniu grupy fokusowej, zwróciły uwagę na niedostatki przepływu informacji o beneficjentach korzystających z różnych typów i źródeł pomocy. Pojawiła się opinia, że we Włoszech jest lepszy przepływ informacji. W Polsce wsparcie osób bezrobotnych i wykluczonych realizowane jest na różnych szczeblach samorządu. Urząd Pracy na poziomie powiatowym, pomoc społeczna na poziomie gminnym. Jak informuje dyrektor jednego z powiatowych urzędów pracy, i z tego tytułu, że urzędy pracy są w powiecie, a ośrodki pomocy społecznej są w gminach, już nie jest kompatybilne, mimo że podlegamy pod jedno ministerstwo, to nie ma takiej ścisłej współpracy. Urzędnicy wspomagają się poprzez nieformalną współpracę, co jest możliwe tylko w mniejszych miejscowościach, ale brakuje im jednolitej platformy wiedzy o beneficjencie, w której zebrane by były informacje o wszystkich narzędziach i środkach pomocowych zaoferowanych danej osobie, niezależnie od typu instytucji dostarczającej tę pomoc. Jeden z prezesów spółdzielni socjalnej podaje przykład. Ja widziałem takie fajne rozwiązanie w Szwajcarii, że na przykład takie rodziny kwalifikowane, one miały swoje karty i tam była rejestrowana każda pomoc. Czyli jeżeli ktoś do mnie przychodzi, ja mogę widzieć, jaką on pomoc otrzymuje i jest to monitorowane, ja mogę podejmować wtedy decyzję, czy w takiej sytuacji pomóc, czy nie. Rozmówcy wspominają, że w przeszłości tworzone były narzędzia, których celem była integracja wiedzy o beneficjencie środków pomocowych, jednak prace te nie zostały doprowadzone do końca. Jako jeden z powodów zatrzymania prac wskazują zapisy dotyczące ochrony danych osobowych, których obecna konstrukcja bardzo utrudnia czy wręcz uniemożliwia gromadzenie tej wiedzy. Rozwiązaniem tego problemu byłoby wprowadzenie zapisów ustawy regulujących te kwestie. Uczestnicy grup fokusowych wskazują, że należy wykorzystać wiedzę zaczerpniętą z Włoch i kształtować przepisy prawa, które będą wspierać ekonomię społeczną w Polsce. Starosta jednego z powiatów mówi: włoskie doświadczenia powinny być przez nas przetrawione i gdzieś wykrzyczane naszym rządzącym. Cały czas nie mamy u nas takich narzędzi prawnych, jakie mają Włosi. Nie chodzi mi tutaj o kwoty wolne od podatku. Spółdzielczość socjalna na tę chwilę trochę się rozbija o rafy wszystkich innych przepisów. Jak porównamy przepisy determinujące ukształtowanie rynku pracy, patrząc na cały rynek pracy, niewiele wartości dodanej mamy. Byłoby dobre, jak w osiemnastce włoskiej, gdyby pewne koszty pracy zostały dostrzeżone przez ustawodawców i gdyby to pokrywali. Musimy postulować. Będzie dużo spółdzielni, będą takie stowarzyszenia jak wasze. Powinniśmy tutaj atakować polityków, interpelować, bo to na szczeblu centralnym cały system się ustala i jego kształt nie od nas zależy. Uczestnicy spotkań wskazują także na niski poziom kapitału społecznego w Polsce. W związku z tym niezwykle ważna wydaje się edukacja dotycząca m.in. praw i obowiązków osób tworzących nowe podmioty, np. spółdzielnie socjalne, stowarzyszenia. Ich uwarunkowania prawne są znacząco bardziej skomplikowane niż np. w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej. Osoby planujące stworzenie spółdzielni muszą być w pełni świadome odpowiedzialności, która na nich będzie spoczywała. Rozmówcy zauważali, że w ich praktyce zawodowej sporo było przypadków zainteresowania stworzeniem spółdzielni socjalnej w celu otrzymania stanowiska prezesa spółdzielni oraz wykorzystania profitów związanych z taką inicjatywą. Natomiast brak było wiedzy na temat odpowiedzialności i obowiązków związanych z zarządzaniem spółdzielnią. Jak zauważył dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy, to, co my doświadczyliśmy przy tworzeniu spółdzielni socjalnych. Często ludzie na samym początku chcą zakładać spółdzielnie, bo nie mają świadomości swoich praw i obowiązków. Kiedy zaczyna się z nimi na ten temat rozmawiać, jakie obowiązki, bo to nie jest tylko, że ja jestem teraz prezesem, jakie obowiązki, to wtedy część się wycofuje. Bo jakbyśmy tak szczerze porównali metodą zero-jedynkową, spółdzielnię socjalną i działalność jednoosobową, to działalność jednoosobowa jest dużo prostsza. Swoją opinią podzieliła się także przedstawicielka starostwa powiatowego. Boję się, że w spółdzielczości może tak być, że on chce być prezesem, on chce być kimś ważnym, kimś, kto przewodzi, ale nie zdaje sobie sprawy, ile to kosztuje wysiłku. Innym ważnym elementem mającym wpływ na funkcjonowanie i przyszłość spółdzielni socjalnych są ludzie, którzy je tworzą i którzy muszą posiadać wiedzę i wizję. Pracownik jednego z powiatowych urzędów pracy mówi: w każdej spółdzielni jest potrzebna idea, jest potrzebny człowiek, który ma koncepcję. Tu w Markowicach mamy księdza Jacka, który od początku wiedział, jak ta spółdzielnia ma wyglądać. Dyrektor jednego z urzędów pracy dodaje: kluczowym jest nie tylko poszukać ludzi, ale poszukując wśród tych ludzi pomysłu racjonalnego, dającego płynność finansową. Rozmówcy wskazują, że w Polsce brakuje wzajemnego zaufania i dlatego część inicjatyw nie przeradza się w spółdzielnie socjalne. Jak opisuje dyrektorka jednego z urzędów pracy: gdy dochodziło do założenia, burmistrz Mogilna też proponował budynek na przedszkole czy na klubik dziecięcy, jednak te osoby nie zaufały sobie. To był problem. Sobie nie zaufały, że razem potrafią, nie znający siebie. Wyszły takie stereotypy nieufności do drugiego człowieka, a po szkoleniu przychodziły. Przecież mieliśmy już dwukrotnie w środkach Funduszu Pracy nasze środki na założenie spółdzielni, na wkład do spółdzielni socjalnej. Jednak te grupy 5 osób jakoś się nie dogadały ze sobą. Jednocześnie brakuje chęci uczenia się od innych i powielania wypracowanych przez innych wzorców, pójścia tropem dobrych, udanych przedsięwzięć. Cudze, udane inicjatywy postrzegane są często zawistnie jako chęć zagarnięcia korzyści dla siebie. Jak wspomina przedstawicielka starostwa powiatowego: to widać, jak jest sołectwo i jak sołtys zaczyna coś robić, to od razu się znajdzie 5 innych, którzy twierdzą, że to na pewno dla siebie zarabia. Od razu już się podkopuje dołki. Nie cieszymy się czyimś sukcesem, że robimy coś razem. Ja widzę, jak moi sołtysi, jak się zmagają z tym. I to ludzie nie mówią, że być może coś dobrego robi, tylko już od razu plotka idzie w świat. A jeszcze jak zobaczą, że żona przy czymś pomaga, to ona na pewno jest zatrudniona i ona na pewno zarabia. Innym obszarem, nad którym trzeba pracować, jest bardzo żmudna zmiana postaw w polskim społeczeństwie w zakresie prac dla dobra wspólnego. Stosowane w okresie PRL-u metody prac społecznych, rugowanie własności prywatnej na rzecz własności wspólnej, postrzeganej przez wiele osób jako niczyjej, wypaczyły ideę myślenia kategoriami wspólnotowymi oraz odpowiedzialność za dobro wspólne. Przedstawicielka starostwa powiatowego mówi: to jest ta rzecz, cały czas praca nad mentalnością, nad formowaniem ludzi i odpowiedzialności za dobro wspólne, cieszenia się tym dobrem wspólnym. Uczestnicy wizyty studyjnej zauważają i wysoko cenią istniejący we Włoszech model spółdzielczości socjalnej i pracy na rzecz dobra wspólnego. Dyrektorka jednego z urzędów pracy mówi: "Mnie we Włoszech najbardziej podobała się sama istota spółdzielczości. Może idealistycznie do tego podchodzę, ale tam wszyscy pracowali na swoje ogólne dobro." Uczestnicy spotkania przywołują też przykłady prac społecznie użytecznych wykonywanych w ich gminach, dzięki którym udało się zmienić percepcję tych prac i osób je wykonujących, działających na rzecz dobra lokalnej społeczności. Sprzątają wieś. Codziennie idą i sprzątają wieś. Oni pracują 10 godzin tygodniowo, czyli po 2 godziny dziennie. Najpierw byli odbierani jako takie pasożyty, a tam mają robotę w wiosce, głupca rżną, tak mówiąc kolokwialnie, nic nie robią. Ale teraz ludzie dostrzegają, że oni jednak nie tylko biorą zasiłki z opieki społecznej, tylko coś od siebie dają. Są samorządy gminne, które bardzo chcą prac społecznie użytecznych. Niektórzy burmistrzowie, wójtowie dostrzegają sens tego działania, żeby te osoby jakoś aktywizować. Też zatrudniamy osoby, znaczy oni przyjeżdżają codziennie z zakładu karnego. Te osoby już się pytają, czy jak będą zwolnione, czy będą mogły liczyć tu na zatrudnienie, bo one widzą, że są tutaj normalnie traktowane. My 3 lata temu przekonaliśmy zakład poprawczy do założenia spółdzielni socjalnej w Poznaniu. Spółdzielnia powstała dla osób od 16 do 21 roku życia. Została dostrzeżona przez PARP i w konkursie PARP Kreowanie Jutra razem z Volkswagenem stanęli jako laureaci nagrody. Patrząc szeroko na rynek osób wykluczonych zawodowo lub zagrożonych wykluczeniem, rozmówcy wskazywali także na jednakowe podejście do osób bezrobotnych, niepełnosprawnych czy posiadających deficyty społeczne z powodów psychicznych, karnych, uzależnień itd. Wypowiadali się następująco. Bo u nas to jest jeden duży worek i nazywa się wykluczeniem społecznym osoby bezrobotne, które pracowały 20-30 lat w jednej firmie. One mają nawyk pracy. Tracą pracę, bo się firma rozwiązuje. I teraz te osoby bardziej potrzebują tylko zatrudnienia. One są już gotowe do pracy. One są zdolne pracować. I są osoby, które są z różnymi przejściami, natomiast nie są nauczone w ogóle pracy, kultury pracy, odpowiedzialności za działania. Są jeszcze przy okazji poranione. Tak samo zresztą jest z niepełnosprawnością. Dla mnie problem jest taki, żeby nie zbijać wszystkich osób w jeden worek, bo to są i osoby bezrobotne, i uzależnione, i bezdomne, i tak dalej. Zgadzam się z tym, że w Polsce jest problem wrzucania niepełnosprawnych do jednego worka. Niepełnosprawnych ruchowo, intelektualnie. To jest bardzo duży problem. Warto byłoby rozważyć opracowanie segmentacji całego rynku osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem. Byłoby to narzędzie pomocne do dokonania szacunków, ile osób znajduje się w poszczególnych grupach oraz do profilowania osób bezrobotnych, zadania, przed którym stoją obecnie urzędy pracy. W wyniku dokonania segmentacji i oszacowania liczebności powstałych grup możliwe byłoby planowanie przedsięwzięć krajowych i lokalnych dostosowanych do potrzeb poszczególnych segmentów bezrobotnych, wykluczonych. Uczestnicy spotkań zauważają, że silniejsze i dające większą szansę na przetrwanie są przedsiębiorstwa społeczne tworzone na bazie jednostek prawnych. Jak wskazuje jeden z przedstawicieli Powiatowego Urzędu Pracy, każdą spółdzielnię socjalną wesprzemy, kiedy jest partner instytucjonalny, tak jak tutaj parafia, gdzie naprawdę widać, że tu się coś dzieje. Te spółdzielnie, które powstają i za nimi stoją jednostki prawne, są dużo, dużo silniejsze. Przedstawiciel starostwa zauważa: "My jako powiat chcieliśmy i utworzyliśmy spółdzielnię socjalną. To właśnie samorządy muszą zainicjować to. To muszą być na tyle silni partnerzy, aby przynajmniej dać zaczyn temu. Z biegiem czasu to się będzie rozwijało. To ureguluje życie i przepisy prawa uregulują to, co się wtedy zadzieje. Natomiast podmioty, które tworzą tę spółdzielnię socjalną, muszą być na tyle wiarygodne, silne ekonomicznie i organizacyjnie, żeby to się nie rozsypało. Są przykłady tych spółdzielni, które zakładały osoby fizyczne. Pokazują one, że różnie to bywało. Osoby, które były bezrobotnymi, trwale zostawały bez pracy, nie były dość silne ekonomicznie, wytrwałe w tym biznesie, żeby go kontynuować. Dlatego ten zaczyn, początek, to tacy partnerzy jak samorządy powinny to robić. Bardzo ważna jest współpraca międzysektorowa. Z uwagi na potrzebę współpracy międzysektorowej, sektora publicznego, przedsiębiorstw i organizacji trzeciego sektora, można szukać sprawdzonych rozwiązań, korzystając z koncepcji partnerstwa publiczno-prywatnego i koncepcji klastrów. Partnerstwo publiczno-prywatne to współpraca pomiędzy jednostkami administracji publicznej i samorządowej, a podmiotami prywatnymi w sferze usług publicznych. Zgodnie z definicją zawartą w ustawie PPP, artykuł 1 ustęp 2, partnerstwo publiczno-prawne można określić jako wspólną realizację przedsięwzięcia opartą na podziale zadań i ryzyka pomiędzy podmiot publiczny i partnera prywatnego. Koncepcja klastrów to nowy sposób kreowania konkurencyjności przedsiębiorstw. Klastry są efektywnym sposobem poszukiwania efektów synergii wynikających ze współpracy poszczególnych podmiotów wchodzących w skład tzw. potrójnej helisy, z angielskiego triple helix, a więc przedsiębiorcami, nauką i władzami publicznymi. Clustering odgrywa szczególnie ważną rolę w kontekście zwiększenia innowacyjności gospodarki, ponieważ we współczesnych modelach procesów innowacyjnych innowacje są traktowane jako produkt współpracy i interakcji między ludźmi i organizacjami, a ich otoczeniem. Zarówno w krajach uprzemysłowionych, jak i rozwijających się, w ramach polityki klastrowej uruchamiane są różnorodne działania mające na celu stymulowanie rozwoju regionalnego poprzez wspieranie podmiotów gospodarczych w poprawianiu ich pozycji konkurencyjnej. Wzrost zainteresowania klasteringiem obserwuje się także w Polsce, o czym świadczy wiele inicjatyw oraz przedsięwzięć odwołujących się do koncepcji klastra i stosujących to słowo w nazwie. Uczestnicy spotkań fokusowych mówią: ekonomia społeczna ma sens tylko tak, jak u nas musi to być na poziomie sejmiku, czyli województwa. Tak jak Trydent jako prowincja, ja to odnoszę u nas do sejmiku, widzi problemy regionu i wdraża pewne rozwiązania, łącząc wszystkie instytucje, wszystkie spółdzielnie socjalne, wszystkie fundacje, stowarzyszenia, w to działanie, aby ten kapitał ludzki powiększyć, a przede wszystkim samorządy gminne, które dadzą tym ludziom pracę. Kolejna kwestia to nadzór nad spółdzielnią i pozostawanie spółdzielni pod patronatem instytucjonalnym. Z jednej strony nadzór i weryfikowanie przestrzegania zapisów ustawowych to elementy konieczne z racji przeznaczania na ten cel niemałych środków publicznych. Z drugiej, jak zauważali uczestnicy badania, bez wsparcia finansowego i pomocy instytucjonalnej w znalezieniu zleceń, spółdzielcy często nie radzą sobie na rynku. Dyrektor jednego z powiatowych urzędów pracy podaje przykład. Podaję ten przykład naszej spółdzielni, która wystartowała na wolnym rynku i jak tylko się skończyło wsparcie, to praktycznie już by nie ujechali. Uważam, że to są ludzie, którzy cały czas potrzebują pomocy i trzeba dać im rynek zbytu. Rysuje się potrzeba stworzenia instytucji koordynującej, wspierającej w szerokim zakresie spółdzielnie socjalne w okresie inkubacji i w dalszych postinkubacyjnych działaniach. We Włoszech takie zadania wypełniają konsorcja. Ich rola jest dla przedsiębiorstw społecznych niezwykle istotna, bowiem wspierają i usprawniają szeroko rozumianą część organizacyjną spółdzielni socjalnych, o czym szerzej była mowa w dziale Działanie 18. Uczestnicy grup fokusowych mówią: konsorcjum chwyciło to we Włoszech najbardziej, rzeczywiście brakuje tutaj tego rodzaju instytucji, brakuje tego konsorcjum. Dlatego często bywa tak, że spółdzielnie socjalne tworzone są przez osoby, które znają się na jakiejś czynności, którą mają wykonywać, natomiast przerasta ich to zarządzanie tą spółdzielnią, bycie prezesem. Nie zdają sobie sprawy z ogromu funkcji, które będą na nich ciążyły, dlatego warto by było, żeby takie konsorcjum istniało i żeby w tym zakresie odciążyło chociażby tych członków. We Włoszech to jest rozbudowane już bardzo, to konsorcjum, które ma opiekę nad tymi spółdzielniami prawną, ale również pozyskuje dla nich zlecenia. Oni oceniają, komu zlecenie mogą dać, na ile spółdzielnia socjalna ma możliwości, jakie to zadanie im dają. Czy to nie jest fajna sprawa? To jest takie wzmocnienie spółdzielni i również tej roboty, którą oni wykonują. Bo to wtedy w ramach tych naszych powiatowych struktur można by powołać takie ciało. Rozważając powstanie tego typu zrzeszeń czy instytucji koordynujących w Polsce, należy myśleć o szerokim zakresie pomocy – od strony prawnej, księgowej, podatkowej, strategiczno-biznesowej, sprzedażowo-marketingowej itd. Uczestnicy grup fokusowych rozważali także kwestie relacji spółdzielni socjalnych i przedsiębiorców w kontekście konkurencji na rynku zleceń. Pojawiały się obawy o zaniżanie cen przez spółdzielnie socjalne ze względu na korzystanie ze wsparcia finansowego, co z jednej strony wyklucza z rynku zleceń część firm działających na zasadach biznesowych lub doprowadza je na skraj bankructwa. Z drugiej strony, stosowane przez spółdzielnie socjalne niskie, zaniżone w stosunku do otwartego rynku ceny nie są możliwe do utrzymania przez nie po okresie inkubacji, gdy spółdzielnia socjalna zaczyna działać na warunkach rynkowych, bez dotacji. Jest to dla spółdzielni moment kryzysowy ze względu na możliwość utraty dotychczasowych klientów z powodu podwyższenia cen lub przy utrzymaniu dotychczasowych cen prawdopodobieństwo generowania strat. Dyrektor jednego z urzędów pracy nadmienia. Wystartowali w przetargu i w tym momencie mieli wsparcie projektowe i było dobrze. W momencie, kiedy się wsparcie projektowe skończyło, pieniędzy jest mniej. Wygrywając przetarg, tak stawkę zaniżyli, że po prostu w tej chwili nie są w stanie przeżyć. Rozmówcy zauważali też jeszcze inny aspekt dotyczący konkurencyjności zleceń. Niekiedy okazuje się, że ceny spółdzielni socjalnych są wyższe niż firm prowadzących działalność gospodarczą ze względu na przestrzeganie przepisów prawa pracy i podatkowych przez spółdzielnie oraz omijanie niektórych przepisów przez firmy z otwartego rynku, umowy o dzieło i zlecenia oraz zatrudnianie na czarno. Generalnie rozmówcy uważają, że konieczne jest zachowanie równowagi dającej możliwość współistnienia na rynku zleceń zarówno podmiotów prywatnych, jak i spółdzielni socjalnych. Przedstawiciele starostwa zauważają: w poczuciu nawet takiej sprawiedliwości społecznej byłoby źle odebrane, rzeczywiście jako atak, jako konkurencja, a źle jest, jeżeli by samorząd konkurencję swojemu podatnikowi robił. Dlatego będziemy się starać wymyślać takie branże, takie nisze, które nikomu bezpośrednio nie stwarzają konkurencji. My, jako samorządowcy, musimy patrzeć w ten sposób, żeby nie odbierać komuś jego udziału w rynku. Musimy szukać takich nisz w gospodarce, rynku, żeby na początku nie powodować konkurencji. Szukamy takich rozwiązań, których nie ma na rynku i nie ma niebezpieczeństwa, zagrożenia zabrania komuś miejsc pracy, żeby dać je komuś innemu. Samorządowcy i pionierzy spółdzielczości myślą o takich rodzajach prac dla spółdzielni socjalnych, które nie będą zagrożeniem dla lokalnych przedsiębiorców, gdyż dotychczas nie są przez nich wykonywane. Tutaj już myślimy dla nich o tych rzeczach typu utrzymanie zieleni, przy szosach naszych powiatowych, drogach naszych gminnych, więc praca będzie, o to się nie boimy, mówił jeden ze starostów. Prezes jednej ze spółdzielni opisywał realizowane przez nią prace. Mamy takie jedno dość duże zlecenie, na początek sprzątanie miasta i zajęcie się zielenią tutaj w Aleksandrowie Kujawskim. I to próbujemy realizować na razie tymi osobami, które posiadamy. Łącznie w projekcie jest 10 osób. Natomiast tym zadaniem zajmuje się 7 osób. Są stażyści i pracownicy. Stażyści są tutaj zatrudnieni z tego projektu wykluczenia. Kierownik warsztatów terapii zajęciowej wymieniał: ja mam zapisane w komputerze chyba 50 pomysłów na realizację poprzez spółdzielnię. Promocja, profilaktyka, profilaktyka uzależnień jako zadanie własne samorządów chcemy przekazać spółdzielni. Żywienie w szkołach. Jeśli chodzi o kwestie zieleni miejskiej, to już mówiliśmy w ramach tej naszej umowy. Rozmawiamy z powiatem, czyli z samorządem szczebla dużo wyższego, na temat utrzymania letniego dróg powiatowych. Kwestia korespondencji, gdzie teraz każdy list polecony za potwierdzeniem kosztuje samorząd chyba 6,50 zł. Więc jeśli spółdzielnia wyposaży się w jakiś skuterek czy rower, może to robić pewnie za dużo mniejszą stawkę. Takich możliwości jest więcej. I kwestia parkingu, tego parkingu przed urzędem. Już też jesteśmy na etapie dogadywania się z powiatem na temat przekazania go spółdzielni. I nie tylko tego. Myślimy o przekazaniu miejsc parkingowych na terenie miasta, też właśnie spółdzielni. Planują także dalsze poszukiwanie prac dotychczas niewykonywanych przez przedsiębiorców lokalnie. Może część usług nie znalazła tutaj miejscowego promotora i właśnie może tutaj wchodzimy w coś, co dziś importujemy, oczywiście w tej skali mikro. Takich działań można by wymyślić parę, że na pewno dzisiaj są kupowane poza powiatem te rzeczy. Myślimy o tym, żeby wejść w handel internetowy. Mamy na terenie powiatu kilka firm, które sprzedają, są dosyć aktywnymi graczami w internecie, więc nasi ludzie mogliby pakować rzeczy, które są wysyłane, bo to jest cała robota, to nie jest tylko kliknąć. Klika kupujący, ale trzeba się do tego całkiem nieźle przygotować. Dalsze planowane przez inicjatorów spółdzielni socjalnych działania to świadczenie usług opiekuńczych, remontowo-budowlanych, wykończeniowych, porządkowych oraz gastronomicznych. Jedna ze spółdzielni, która powstała przy parafii, będzie także prowadziła w należących do parafii budynkach dom rekolekcyjny, w których będą przyjmowani pielgrzymi odwiedzający sanktuarium. W sanktuarium będzie działało muzeum oraz będą sprzedawane pamiątki związane z kultem religijnym. Kolejna spółdzielnia oprócz prac porządkowych, remontowych planuje także odzyskiwanie szkła oraz prowadzenie przedszkola dla dzieci z niepełnosprawnościami. Inicjatorzy spółdzielni mocno podkreślają, że stawiają sobie za cel tworzenie nowych miejsc pracy przy zachowaniu dotychczas istniejących, a więc nie stwarzanie konkurencji lokalnym podmiotom gospodarczym. Spółdzielnia przyparafialna planuje także być ostoją dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z powodu długoletniego bezrobocia, uzależnień czy odbytych kar pozbawienia wolności. Uczestnicy spotkań dostrzegli i wysoko oceniali obecne w modelu włoskim indywidualne podejście do osób podejmujących pracę w ramach spółdzielni socjalnych. Czas i charakter pracy osób, u których występują deficyty, dostosowywany jest do ich indywidualnych możliwości i postępów reintegracji. Przedstawicielka starostwa powiatowego podkreślała: "Mnie się podobało we Włoszech to indywidualne traktowanie osób, które podejmują pracę. U nas tego nie ma. U nas jest taki i taki przepis i tak trzeba postępować. A tam, jeżeli ta osoba po roku czasu zatrudnienia, niepełnosprawna, nie radziła sobie i nie będzie radziła na wolnym rynku, to ona mogła do 3 lat, a jeśli po 3 latach nie, to ona będzie już do końca pracowała w tym zakładzie, bo ona nie rokuje, że będzie mogła samodzielnie pracować. Tego u nas nie ma. U nas są twarde przepisy." Dyrektorka jednego z urzędów pracy dodawała: "Tam we Włoszech była taka namacalna ta współpraca na rzecz tej spółdzielni, na rzecz tych osób. Bardzo mnie uderzył przykład osoby, która jest niepełnosprawna psychicznie i pracuje najpierw po pół godziny, po godzinie i ten czas pracy jest jej zwiększany. Takie to indywidualne podejście do tej osoby. Czasami pomóc jednemu to tak jak pomóc 10 osobom. W Trydencie refundacja kosztów zatrudnienia tutorów, coachów i trenerów pracy znacznie usprawnia proces reintegracji społecznej i zawodowej. Dzięki ich pracy następuje identyfikacja umiejętności każdej osoby, wzmacnianie jej elementów pozytywnych oraz indywidualizacja podejścia do pracy tych osób. Takie rozwiązania w dłuższej perspektywie opłacają się administracji publicznej. Mimo niedoskonałości dotychczasowych rozwiązań, np. w zakresie przepływu informacji, przedstawiciele Urzędu Pracy dostrzegają i mocno podkreślają udane inicjatywy zrealizowane w zakresie ekonomii społecznej, a także pozytywne aspekty wprowadzonych od 1 maja zmian w ustawie o pomocy społecznej, których priorytetowym celem jest poprawa efektywności działań wszystkich instytucji i podmiotów działających w obszarze pomocy społecznej dla uzyskania skutecznego wsparcia umożliwiającego przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych. Proponowane rozwiązania wychodzą naprzeciw najpoważniejszym problemom społecznym, takim jak ubóstwo, bezrobocie, starzenie się populacji oraz pogłębiająca się dezintegracja grup społecznych. Jeżeli chodzi o wizerunek spółdzielni socjalnej tutaj na tym terenie, uważam, że od samego początku w ocenie od 1 do 6 mogę wystawić 6. Z tego względu, że wszystkie instytucje zewnętrzne, które tutaj działają w tym mieście, czy w tej gminie i w Wagańcu, naprawdę w sposób pozytywny odnoszą się i czują takiego ducha spółdzielczości socjalnej. Zarówno Urząd Pracy czy MOPS, no wiadomo, już nie wspomnę tutaj o Urzędzie Gminy czy Urzędzie Miasta. Wszystkie instytucje nie tylko czują, ale także służą pomocną radą i dobrze się z tymi instytucjami współpracuje. Ja tu generalnie oczywiście, widząc te wszystkie przeciwności, wszystkie bariery, te wszystkie takie przyzwyczajenia, stereotypy, uwarunkowania formalne, powiązania prawne, ja bym widział jednak w spółdzielni socjalnej szansę. Jak pan widzi, my sobie radzimy, poza wymogami przepisów, bo ja wójta znam jednego, drugiego, wszyscy wkoło się znamy, po prostu chcemy pomagać. Od 1 maja, jak wejdzie w życie ustawa, są jakieś jaskółki do zmiany. Różnie są przez nasze środowisko oceniane te zmiany, które mają wejść w życie po nowelizacji, ale trzeba może wszystko, co jest dobre, z tego wykorzystać. Współpracujemy, czyli jakoś sobie radzimy. Mamy partnerstwa podpisane z pomocą społeczną. Mamy przepływ informacji co do naszych klientów, czyli jakoś sobie radzimy. Czy musimy sobie radzić? Ale nie ma tego w rozwiązaniach systemowych. Może ta zmiana, program Aktywizacja Integracja. Jesteśmy teraz na takim etapie przełomu tych zmian systemowych. Nie można być sceptycznym na starcie nowych działań. Najpierw trzeba spróbować. Wnioski. Rola spółdzielczości i efektywność działań. Działanie 18 i 19 oraz Progetone zostały opracowane według różnych założeń: inkluzja w ramach spółdzielni versus przejście na otwarty rynek pracy i skierowane są do różnych kategorii osób bezrobotnych. Władze prowincji dysponują również innymi narzędziami przeznaczonymi dla odrębnych grup beneficjentów, np. ludzi młodych czy imigrantów, ale nie są one przedmiotem zainteresowania niniejszego raportu. To, co jest wspólne dla tych działań, to podejście oparte na współpracy z samorządami oraz fakt, że spółdzielnie działają w oparciu o indywidualne programy przygotowane dla swoich pracowników z myślą o podniesieniu ich zdolności zawodowych i społecznych. To właśnie na tym aspekcie koncentrują się inwestycje władz samorządowych, które dążą do zapewnienia większego dofinansowania na pokrycie kosztów zatrudnienia trenerów pracy i opiekunów. Charakterystyczną cechą tych działań jest to, że stymulują one nie tylko rozwój osób bezrobotnych, lecz także rozwój samych spółdzielni. Z perspektywy spółdzielni narzędzia te stymulują popyt na pracę, ale też stwarzają spółdzielniom szansę na to, aby móc wejść w kontakt z samorządami. Nawiązane w ten sposób relacje często przekładają się na inne formy współpracy, nie tylko w zakresie prac użyteczności publicznej. Dzięki pracom w obszarze ochrony środowiska, w turystyce, kulturze i sektorze usług opiekuńczych, ludzie mają możliwość poprawienia swojej sytuacji ekonomicznej, co prowadzi do wzrostu poczucia własnej wartości. Ogólnie rzecz ujmując, wzrasta jakość ich życia. Poprawia się także jakość usług zarówno w odniesieniu do mieszkańców, jak i innych osób, które przyjeżdżają do Trydentu nie tylko w celach turystycznych. Wreszcie poprawia się również wygląd otoczenia. Mocnymi stronami modelu trydenckiego wydają się być powszechne uznanie spółdzielczości, jej wartości i zasad działania. W Trydencie spółdzielczość jest historycznie silnie zakorzeniona i uznana przez mieszkańców. Wielu z nich czynnie angażuje się jako członkowie, pracownicy czy wolontariusze. W tym zakresie w Polsce potrzebna będzie praca z przekonaniami i negatywnymi konotacjami dotyczącymi spółdzielczości i prac społecznych, o czym mówią uczestnicy trzech grup fokusowych. Przy czym trzeba też przyznać, że nasi rozmówcy już mają na swoim terenie przykłady zmiany percepcji tych prac i osób je wykonujących, więc może się okazać, że ta praca nie będzie aż tak dużym wyzwaniem, jak się to dziś naszym inicjatorom trzech polskich spółdzielni socjalnych wydaje. Zasada subsydiarności, na której opiera się międzysektorowa lokalna polityka społeczna. Dzięki współpracy międzysektorowej spółdzielnie są z jednej strony równouprawnionym partnerem zarówno w planowaniu, jak i w realizowaniu działań z mocy prawa. Z drugiej zaś strony, jak na przykład podkreślali to urzędnik w gminie Rovereto i kierownik biura do spraw rewitalizacji na szczeblu prowincji, również samorządy uczestniczą w realizacji działań. Są wśród nich urzędnicy samorządowi i pracownicy, którzy dzięki zdobytemu przez lata doświadczeniu wiedzą, na czym polega praca z osobami zagrożonymi wykluczeniem i znają też metody działania spółdzielni. Ścisła współpraca dotyczy również służb lokalnych, społecznych i zdrowotnych, które inicjują proces reintegracji zawodowej w ramach danego działania i zajmują się poszczególnymi osobami w zależności od kompetencji. Ogólnie należy zwrócić uwagę na ścisłe powiązania na szczeblu lokalnym między polityką społeczną a polityką zatrudnienia. W polskim modelu pomocnym narzędziem są możliwości bezprzetargowego zlecania prac spółdzielniom socjalnym założonym przez samorząd, co ułatwia możliwość zatrudnienia osób wykluczonych z rynku pracy. Oparte na zaufaniu relacje między spółdzielniami a administracją publiczną, jednak zawsze w poszanowaniu interesów podmiotów prywatnych. Te obszary także w Polsce stanowią istotny punkt etyki zawodowej. Nasi rozmówcy z jednej strony podkreślali, że właśnie fakt, że się znają pomiędzy sobą, ułatwia im dobrą współpracę. Z drugiej zaś, że dążą do wyszukiwania takich prac dla spółdzielni socjalnych, które nie będą uderzać w lokalnych przedsiębiorców, odbierać im usług czy zabierać pracowników. Chcą być dobrymi gospodarzami na swoim terenie. Wrażliwość na problemy ochrony środowiska. Jest to silny punkt prowincji Trydentu. Wrażliwość ta jest również jedną z zasad spółdzielczości. Zdolność Urzędu Pracy do zaspokajania potrzeb w krótkim czasie od ich zidentyfikowania. Dzieje się to także dzięki stałej współpracy i dialogowi administracji publicznej z sektorem spółdzielczym i z przedsiębiorstwami prywatnymi. Zindywidualizowane działania, np. rozmowy kwalifikacyjne przeprowadzane wspólnie przez przedstawicieli konsorcjów, spółdzielni i władz prowincji w ramach Progetone. Otwartość na innowacje, aktywne poszukiwanie przez samorządy odpowiedzi na potrzeby społeczne, inwestycje w badania i analizy. Również w tym zakresie zasadniczą rolę odgrywają spółdzielnie, które nie mając nastawienia czysto rynkowego, część swoich dochodów przeznaczają na rozwój ich członków, na dobro społeczności lokalnej i na innowacje w sektorze spółdzielczym. Możliwość ustanawiania nowych przepisów lub wprowadzania zmian do pakietów ustaw składających się na politykę społeczną, co jest możliwe dzięki temu, że prowincja ma status autonomii. W Polsce samorządy mają tylko władzę wykonawczą. Pośrednio jednak mogą mieć wpływ poprzez raportowanie, wnioskowanie i składanie propozycji do szczebli ustawodawczych. Wiedza na temat modelu trydenckiego, a także wiedza i doświadczenia lokalne mogą im służyć jako przykłady udanych działań i propozycje konkretnych zmian w ustawodawstwie. Bogactwo prowincji, która może sobie pozwolić na zapewnienie ciągłości w finansowaniu działania polityki społecznej. Właściwa równowaga między aktywną i pasywną polityką na rynku pracy. Uproszczenie procedur i wymaganej dokumentacji. Zobacz załączniki numer 2, 3, 4, 5, 6. Co nie tylko ułatwia spółdzielniom dostęp do finansowania, lecz także gwarantuje skuteczniejszy nadzór i kontrolę nad nim. Wieloletnie doświadczenie zdobyte przez spółdzielnie i spółdzielnie socjalne w pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem. Dobrze zorganizowany i funkcjonujący system konsorcjów oraz działalność Federacji Trydenckiej Spółdzielczości. Gdybyśmy popatrzyli na rozwój spółdzielczości socjalnej w Polsce przez pryzmat koncepcji cyklu życia stosowanej do analizy organizacji, produktów, przedsiębiorstw, obecny etap rozwoju spółdzielczości socjalnej to etap narodzin stopniowo przechodzący w fazę rozwoju. Niniejsze opracowanie nie stawiało sobie za cel analizy porównawczej ogólnokrajowej. Jego celem było skonfrontowanie działań, opinii i doświadczeń polskich pracowników samorządowych i społecznych, którzy z jednej strony mieli możliwość poznania modelu trydenckiego, a z drugiej sami są już zaangażowani w tworzenie i wspieranie przedsiębiorstw społecznych na terenie swoich gmin i dzięki temu mogli się podzielić swoją wiedzą i doświadczeniami. Opracowanie dotyczy więc wiedzy, praktyki i doświadczeń lokalnych. Na podstawie opinii naszych rozmówców i pogłębienia modelu trydenckiego wyróżniliśmy działania, które mogłyby wzmocnić rolę spółdzielni socjalnych w Polsce w realizacji aktywnej polityki na rynku pracy. Ze względu na charakter opracowania trzeba mieć świadomość, że nie obejmują wszystkich działań ogólnokrajowych. Na ten przykładowy, powstały w wyniku tego projektu katalog działań składają się następujące tematy. Wypracowanie spójnych przepisów prawnych, które będą wspierać rozwój spółdzielni, w tym na przykład rozwiązanie problemów związanych z kwestią ochrony danych osobowych osób korzystających ze środków pomocowych. Przygotowując zapisy dotyczące przetwarzania danych osobowych, warto wprowadzić taką formułę w treści zgody na przetwarzanie danych osobowych przez wszystkie instytucje publiczne, aby beneficjent wyrażał ją jednokrotnie, zwracając się o pomoc do dowolnej z nich. Co prawda lokalne samorządy i działacze społeczni nie mają możliwości ustawodawczych, jednak ze względu na codzienną praktykę mogą być doskonałym źródłem praktycznych informacji. Dlatego mogliby uczestniczyć w zespołach roboczych lub konsultacyjnych pracujących nad nowymi przepisami i rozwiązaniami. Przygotowanie narzędzi usprawniających przepływ informacji oraz zbierających w jednym miejscu wiedzę o beneficjentach i środkach, z których korzystają, ze wszystkich źródeł. Edukowanie osób planujących otworzyć spółdzielnię oraz stałe podnoszenie wiedzy wśród osób prowadzących spółdzielnie socjalne poprzez szkolenia, warsztaty wymiany doświadczeń, stworzenie portalu informacyjnego, promowanie udanych przedsięwzięć jako wzorców dla innych itd. Korzystanie w ramach ekonomii społecznej z rozwiązań stosowanych w biznesie, które można zaimplementować w tym segmencie gospodarki. Na przykład budowanie partnerstw, tworzenie klastrów, przygotowanie segmentacji rynku osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem z uwzględnieniem wszystkich typów wykluczeń i deficytów, funkcjonalne wdrożenie segmentacji i korzystanie z niej jako narzędzia wspierającego rynek podmiotów ekonomii społecznej. Szerzenie świadomości dotyczącej spółdzielczości, wiedzy na temat modelu spółdzielczego, pracy dla dobra wspólnego, poczucia odpowiedzialności za dobro wspólne. Stworzenie instytucji patronackich, odpowiedników włoskich konsorcjów, które zajmą się koordynacją współpracy i szeroko pojętym wsparciem dla spółdzielni. Wprowadzanie w spółdzielniach socjalnych miękkich narzędzi wspierających identyfikację umiejętności i indywidualizację pracy zatrudnionych. Zatrudnianie refundowanych trenerów pracy i opiekunów w przypadku zatrudnienia osób z określonymi znaczącymi problemami osobistymi. Rozpowszechnienie wiedzy na temat możliwości zakładania spółdzielni socjalnych osób prawnych wśród polskich samorządów. Przykłady konkretnych rozwiązań, które mogą być wprowadzone w spółdzielniach biorących udział w badaniu i wizytach studyjnych. Rozdziały mówiące o spółdzielczości w Trydencie oraz o działaniach 18, 19 i Progetone pokazują szereg przykładów działań, które mogą być zaimplementowane w polskiej spółdzielczości socjalnej i na których można się wzorować, dostosowując te pomysły do konkretnych rozwiązań możliwych do wdrożenia na własnym terenie, biorąc pod uwagę zasoby, potrzeby i możliwości danego obszaru. Przykładowe działania, zainspirowane także rozmowami uczestników wizyty studyjnej i badania fokusowego, mogłyby być następujące. Projekty biznesowe. Usługi i obiekty uatrakcyjniające zasoby samorządu, np. usługi gastronomiczne, sprzedaż rękodzieła, pamiątek, przy zachowaniu równowagi dla działań spółdzielczych i lokalnego biznesu, o czym była mowa w kontekście nieodbierania chleba lokalnym przedsiębiorcom. Przykładem mogą tu być działania planowane w Markowickiej Spółdzielni Socjalnej Nazaret, w której pracownicy będą przygotowywać posiłki dla pielgrzymów, a także wyrabiać i sprzedawać pamiątki. Projekty komunalne. Pracownicy spółdzielni socjalnych mogliby pomagać w pracach bibliotecznych miejskich lub gminnych, pracować jako pracownicy ochrony i obsługi obiektów typu muzea, wykonywać prace archiwizacji i digitalizacji różnych dokumentów urzędowych czy bibliotecznych. Mogliby zajmować się utrzymaniem czystości i porządku w mieście, gminie i pielęgnacją terenów zielonych. Tu ponownie przykładem są prace Markowickiej Spółdzielni Socjalnej Nazaret wykonywane w ogrodzie przy sanktuarium. Projekty społecznie użyteczne. Usługi opiekuńcze dla osób starszych i dzieci, kolonie i obozy letnie i zimowe, zielone szkoły, imprezy okolicznościowe dla dzieci. Tu przykładem może być planowane przedszkole społeczne, które planuje zorganizować od września Spółdzielnia Socjalna Gold Service w Golubiu Dobrzyniu. Natomiast usługi dla osób starszych, dzienne i całodobowe, zarówno w domach podopiecznych, jak i w stacjonarnych domach pomocy, będą coraz bardziej potrzebne ze względu na starzejące się społeczeństwo. Innym przykładem są istniejące we Włoszech żłobki i przedszkola o bardzo elastycznej formule, w których istnieje możliwość pozostawienia dzieci na kilka godzin, ale także na przykład na jedną noc w tygodniu, zapewniając im ciepłą, domową atmosferę. W Trydencie działania te są głównie prowadzone przez spółdzielnie socjalne w ramach działań 18, 19 i Progetone. W Polsce natomiast usługi tego typu świadczone są jako usługi publiczne albo prowadzone są przez firmy prywatne. Brakuje natomiast w tym zakresie udziału podmiotów z trzeciego sektora. Turystyka społeczna dla osób starszych i niepełnosprawnych. Taka usługa niosłaby ze sobą wartości zarówno dla odbiorców, dając im szansę integracji społecznej, jak i dla osób wykluczonych, którzy mieliby możliwość podjęcia pracy po stronie organizatora. Niekonwencjonalne projekty kreatywno-społeczne. Zapraszanie do współpracy młodych artystów. Poszukiwanie artystów wśród osób zagrożonych wykluczeniem i promowanie ich prac. Można by było w miejscach ciekawych pod kątem turystycznym wystawiać ich dzieła artystyczne, które uatrakcyjniałyby ten obiekt. Przykładem może tu być park w Trydencie, w którym artyści wystawiają swoją sztukę i która jednocześnie jest spojona z naturą. Polskim przykładem może być warszawski Park Rzeźby na Brudnie. Prace artystów rozsiane są na terenie Parku Brudnowskiego, nie wszystkie mają charakter stały czy materialny. Rzeźba definiowana jest jako rodzaj dynamicznej, artystycznej wypowiedzi. Rzeźbą ogrodem jest na przykład raj stworzony z różnych gatunków drzew i krzewów. Inną inspiracją może być ogród biblijny utworzony przy ośrodku wypoczynkowo-rehabilitacyjnym Caritas Myczkowce. Ogród jest kompozycją roślin, miniatur budowli oraz krajobrazów i tymi środkami wyrazu przedstawia wybrane wydarzenia biblijne. Przygotowanie ofert niestandardowych. Tu przykładem może być muzeum we Włoszech zarządzane przez spółdzielnię socjalną, które organizuje noc otwartą dla dzieci, podczas której wystawiane są sztuki teatralne grane przez samych pracowników muzeum w kostiumach historycznych. Sztuki te nawiązują do legend związanych z dziełami, które na co dzień są wystawiane w muzeum w sposób tradycyjny. Pracownicy muzeum nie są aktorami profesjonalnymi. Są to spółdzielcy pracownicy, którzy angażują się z pasją w to, co robią. Takie niekonwencjonalne działania uatrakcyjniają ofertę spółdzielni, wzmacniają jej tożsamość, co za tym idzie rozpoznawalność i promocję na rynku. Jednocześnie bezpośrednie zaangażowanie w takie działania członków spółdzielni wzmacnia ich poczucie przynależności do spółdzielni, a także ich zaangażowanie. Inne działania przekrojowe dotyczące wzajemnej współpracy. Trzy uczestniczące w projekcie spółdzielnie, a także kolejne powstające na danym terenie spółdzielnie socjalne powinny ściśle ze sobą współpracować w zakresie wymiany doświadczeń i zlecania sobie prac, tak jak spółdzielnie opisane w rozdziale działanie 18. Mogła to być współpraca na przykład w ramach klastra. Mogą one stworzyć platformę spółdzielni socjalnych osób prawnych, a w jej ramach dzielić się doświadczeniami, szukać wspólnie rozwiązań i postępowania w ramach procedur, przygotowywać propozycje legislacyjne, które ułatwią prowadzenie tych prac i wnioskować do organów ustawodawczych o uwzględnienie ich propozycji. W ramach klastra platformy współpracy mogą także organizować wspólne eventy, na które będą zapraszać lokalną społeczność w celu promowania modelu spółdzielczego. Rozwijanie franczyzy społecznej, która wzorowana jest na klasycznym modelu franczyzy, gdy jeden podmiot oferuje drugiemu swoją markę, know-how, własność intelektualną i nierzadko również finansowanie w początkowej fazie. Ale w przypadku franczyzy społecznej celem jest określony zysk społeczny, a nie tylko finansowy. W tym przypadku istniejące już spółdzielnie mogłyby w przyszłości przekazywać sprawdzone, działające już u nich rozwiązania nowym spółdzielniom jako ustandaryzowane, działające pod tą samą marką usługi. Podsumowanie. Polski model spółdzielni socjalnych osób prawnych daje dużo szans dla rozwoju spółdzielczości polskiej w zakresie prac użytecznych społecznie, sprzyja podtrzymaniu aktywności zawodowej osób bezrobotnych i daje im możliwość osiągnięcia dochodu. Jest dobrą alternatywą dla biernego systemu zasiłkowego. Może się przyczynić do dalszego rozwoju aktywnej polityki na rynku pracy w Polsce, także przy wykorzystaniu wiedzy i doświadczeń z modelu włoskiego. Polska jest gotowa na zmiany, co bardzo dobrze zostało uwidocznione na przykładzie przystosowania się do wymogów unijnych w innych sektorach, na przykład w systemie kontroli produkcji żywności. Dlatego wierzymy, że podobnie będzie w sektorze ekonomii społecznej. Zaobserwowane zaangażowanie lokalnych samorządów i działaczy społecznych, ich chęć do podejmowania wyzwań i wiara w powodzenie zainicjowanych działań są dobrym prognostykiem rozwoju projektów ekonomii społecznej. Samorządowcy mają świadomość, że nie wszystko od razu jest możliwe do zrobienia, ale starają się wdrażać najlepsze możliwe rozwiązania na swoim terenie. Prezes Stowarzyszenia na Rzecz Spółdzielni Socjalnych puentuje: my wszystkiego tutaj nie zmienimy, ale powinniśmy się skupić na tym, co my zrobić możemy. Również nie wszystkie doświadczenia włoskie przeniesiemy do Polski. Nie ma takich szans. Mamy nadzieję, że wypracujemy jeszcze inne i że Włosi będą przyjeżdżać do nas, żeby zobaczyć, jak my to robimy. Natomiast, tak jak mówię, szukajmy w tej naszej koncepcji, w tych naszych działaniach, jakichś takich akcentów optymistycznych. I zdecydowanie skupmy się na tym, co możemy robić i co możemy zmienić. Pragnę podziękować wszystkim moim rozmówcom za otwartość i przejrzystość, z jaką podeszli do nie zawsze łatwych tematów poruszanych w tej pracy. Entuzjazm, chęć do pracy, współpracy, gotowość do przezwyciężania trudności i podejmowania nowych wyzwań, wyrażane podczas wywiadów, z pewnością przełożą się na budowę i rozwój struktur spółdzielczych. Bibliografia. Adaptacja zawodowa osób w trudnej sytuacji życiowej. Doświadczenia z realizacji projektu PWP od wykluczenia do zatrudnienia. Adaptacja zawodowa osób w trudnej sytuacji życiowej. Wydawca. Stowarzyszenie na Rzecz Spółdzielni Socjalnych. Ulica Chłapowskiego 15/1, 61504 Poznań. www.spoldzielnie.org. Redakcja i korekta Anna Dranikowska. Projekt graficzny Benkarty. Poznań 2015. Publikacja sfinansowana w ramach projektu PWP od wykluczenia do zatrudnienia, adaptacja zawodowa osób w trudnej sytuacji życiowej, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.